Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Jacek Szaran, sekretarz Okręgu Słupskiego Prawa i Sprawiedliwości, radny miasta Słupska, kandydat na posła z gdyńsko-słupskiej listy PiS, rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Wczoraj w Gdyni odbyła się konwencja wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości. Gościł na niej Jarosław Kaczyński. Wzmocnienie struktur, konsolidacja przed nadchodzącymi wyborami?
Przede wszystkim to była prezentacja drużyny, pomorskiej drużyny Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawieni zostali kandydaci do Sejmu i do Senatu. Myślę, że to było ważne wydarzenie dla nas, dla struktur Prawa i Sprawiedliwości, ale również dla mieszkańców Pomorza. Prezes Jarosław Kaczyński przedstawił zarys programowy, czyli bezpieczna przyszłość Polaków. Na tej konwencji był przedstawiony kierunek, z jakim idzie Prawo i Sprawiedliwość, czyli postawienie na bezpieczeństwo Polaków, bezpieczną przyszłość Polaków, jak również i bezpieczeństwo ekonomiczne, bo nie zapominajmy, 8 lat Platformy Obywatelskiej to było pod hasłem pieniędzy nie ma i nie będzie. My tą politykę odrzuciliśmy, pieniądze są. Polacy odczuli wzrost gospodarczy, który przez ostatnie lata był na terenie naszego kraju, wśród naszego społeczeństwa. Dzielimy się w sposób sprawiedliwy tym wzrostem gospodarczym. Pamiętamy doskonale, jak Platforma rządziła, to wówczas jedynie wielkie aglomeracje się rozwijały. My to zmieniliśmy. Wykluczone regiony, chociażby taki jak region Słupski, który przez Platformę Obywatelską był wykluczany, dalej jest wykluczany przez chociażby marszałka województwa pomorskiego. My to odrzucamy, prowadzimy inną politykę i chcemy tą politykę dalej prowadzić.
Pomorze, bastion Platformy Obywatelskiej, tak się zawsze mówiło. Czy liczycie na lepszy wynik niż w wyborach z 2019 roku?
Myślę, że tak. Walczymy o jak najwyższy wynik, o jak najwyższą ilość zdobytych mandatów i do Sejmu, i do Senatu. Niestety Pomorze jest dla nas trudnym województwem. Staramy się ten wynik polepszyć, chociażby w porównaniu do tego, co było 4 lata temu. No tutaj Pomorze jest niestety takim województwem, które jest kluczowe, znaczy niestety jest kluczowe dla naszego kraju, no bo przecież mamy tutaj silne związki z morzem. Porty chociażby w Gdańsku czy w Gdyni zaopatrują cały nasz kraj w różnego rodzaju surowce, które do nas wpływają i również przez te porty eksportujemy nasze dobra. No, w porównaniu do tego, co przedstawia Platforma Obywatelska, czyli to, co się chociażby działo na tej wschodniej części naszego kraju, czyli przykład tego, jak Donald Tusk i Platforma Obywatelska odpuścili sobie Polskę Wschodnią. My rozwijamy Polskę Wschodnią. Chociażby przykładem jest tutaj port w Elblągu i przekop Mierzei Wiślanej. Chcemy w to inwestować i chcemy w dalszym ciągu prowadzić kraj ku rozwojowi gospodarczemu.
To skoro mówimy o Elblągu, okręg wyborczy numer 66, lista kandydatów do Senatu. Znika z niej pan Kazimierz Janiak. Czemu tak się dzieje? Wasz kandydat.
Jest to osobista decyzja pana Kazimierza Janiaka. Myślę, że to pytanie należy skierować do samego zainteresowanego. W przeszłości zdarzały się takie sytuacje, kiedy kandydaci rezygnowali ze startów już po rejestracji. Myślę, że tutaj te przyczyny osobiste zaważyły, ale no, pytanie tutaj do samego zainteresowanego.
To w takim razie inne pytanie. Czy ktoś z pozostałych kandydatów otrzyma wasze poparcie? Mówię tutaj o Ryszardzie Świlskim, no to raczej się nie uda, Koalicja Obywatelska. Andrzej Kobylarz, czy może Dominik Mazur?
Jest to decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, czy formalnie zostanie jakakolwiek inna kandydatura poparta w tych wyborach. Myślę, że w najbliższym czasie pojawi się odpowiedź na to pytanie.
Najnowsze sondaże wyborcze. Gdyby wybory odbyły się w niedzielę, na trzecią drogę zagłosowałoby 9%, zaczynamy od tych na dole, na Lewicę, Wiosnę, SLD i Razem nieco ponad także 9%. Liderem pozostaje Zjednoczona Prawica, ponad 36%, na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 30%. Czy takiego wyniku się spodziewacie? Czy liczycie, że jeszcze uda się zmobilizować no, część tych niezdecydowanych wyborców.
Myślę, że kluczowa jest tutaj mobilizacja i im wyższa mobilizacja, tym Prawo i Sprawiedliwość odniesie lepszy wynik. My staramy się w swoich okręgach przekonywać Polaków, zachęcać do głosowania na listę Prawa i Sprawiedliwości. Mamy jeszcze trzy tygodnie kampanii wyborczej. Jak wczoraj prezes Jarosław Kaczyński mówił, musimy zrobić wszystko, aby przekonać tych niezdecydowanych, przekonać do pójścia na wybory i zagłosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że te wybory na pewno w kontekście takim wynikowym wygramy. Natomiast chcemy powalczyć o to, aby mieć samodzielną większość w parlamencie. Samodzielna większość jest gwarantem stabilnych rządów, a dla Polski stabilne rządy są niezwykle ważne, chociażby ze względu na to, co się dzieje na wschodzie i chociażby na wojnę na Ukrainie. Sprawny rząd, stabilny rząd jest ważny w kontekście szybkości podejmowania różnych decyzji. Przekonaliśmy się chociażby o tym, kiedy wybuchła pandemia COVID-19, jak również kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, gdzie te decyzje zostały w sprawny i szybki sposób podjęte, dzięki czemu mogliśmy pomóc Ukrainie, która w dalszym ciągu może walczyć z najeźdźcą.
To skoro jesteśmy przy temacie Ukrainy, jak ocenia pan w tej chwili kryzys zbożowy? Niektórzy mówią wojnę polsko-ukraińską zbożową.
Należy zacząć od tego, iż polskie rolnictwo nie jest w stanie konkurować z rolnictwem ukraińskim. I to ze względu na chociażby, jakie grunty są w Polsce, jakie grunty są na Ukrainie, jaka jest struktura gospodarstw w Polsce, jaka jest struktura gospodarstw na Ukrainie. I tutaj polskie rolnictwo, polscy rolnicy nie są w stanie konkurować z wielkimi konglomeratami, które są na Ukrainie. I to jest pierwsza zasadnicza rzecz. Druga kwestia. Niestety, ale Unia Europejska nie bierze specyfiki polskich gospodarstw, ale również też innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I tutaj te embargo, ten zakaz sprzedaży zboża do Polski jest słuszną decyzją, bo to doprowadzi do upadku wielu gospodarstw, wielu rolników indywidualnych, którzy mają te niewielkie gospodarstwa, nie będą w stanie udźwignąć tego, że te ceny zbóż na rynkach w drastyczny sposób będą spadały. I tutaj ta decyzja jest dobra. Niestety wywołało to pewne reperkusje na poziomie dyplomatycznym. Uważam, że jest to taki można powiedzieć delikatny konflikt, który jest konfliktem, można powiedzieć, wśród dwóch przyjaciół. Myślę, że to w najbliższym czasie zostanie wszystko wyjaśnione i wrócimy do normalnych, poprawnych stosunków z Ukrainą.
To wróćmy jeszcze na moment do wyborów. Opozycja, niektórzy mówią totalna, sami siebie nazywają demokratyczną, mówi o tym, że wybory może i będą wolne, ale na pewno nie będą równe. Jak pan ocenia takie zdanie?
Myślę, że tutaj Donald Tusk i Platforma Obywatelska już od dłuższego czasu próbują narzucić społeczeństwu narrację, że w Polsce dzieje się coś, co jest przejawem państwa niedemokratycznego. To jest dla mnie zupełny odlot. Wybory są przede wszystkim nadzorowane przez różnego rodzaju międzynarodowe organizacje. Każdy komitet może delegować do procesu wyborczego, do obwodowych komisji wyborczych swoich mężów zaufania. Te osoby mogą monitorować proces wyborczy i mogą na bieżąco przedstawiać różnego rodzaju nieprawidłowości. To jest, uważam, że jest to robione na użytek kampanii wyborczej, nieczystej kampanii wyborczej, którą prowadzi Platforma Obywatelska i Donald Tusk. Zresztą widzimy, co Donald Tusk robi. Przejmuje hasła, które ma Prawo i Sprawiedliwość, czyli bezpieczna przyszłość Polaków. Wczoraj wprost powiedział, że od tej pory jest to hasło Platformy Obywatelskiej. Jest to osoba kompletnie niewiarygodna, która różną głupotę jest w stanie wmówić Polakom, aby tylko i wyłącznie doprowadzić do tego, żeby wygrać wybory, aby uzyskać jakieś konkretne profity polityczne. Mam nadzieję, że Polacy na to się nie nabiorą i 15 października wybiorą Prawo i Sprawiedliwość.
To zostawmy wybory i skupmy się na referendum. Tutaj znowu pojawiają się głosy opozycji, że jest ono niepotrzebne. Czy...
No Donald Tusk powiedział wręcz wprost, że on unieważnia te referendum, więc no to jest coś niesłychanego.
No czym pana zdaniem jest referendum w demokracji w takim razie?
Uważam, że referendum jest solą demokracji i każde referendum, które jest, czy to w Polsce, czy w innych krajach, jest obligatoryjne dla rządzących krajem. No,
jeśli frekwencja nie jest odpowiednia?
No niestety tutaj w polskim prawie frekwencja również determinuje, czy głos jest ważny, czy też nie. Natomiast należy dać Polakom możliwość wypowiedzenia się w kluczowych kwestiach. No, te pytania, które te cztery pytania, które zostały przedstawione, no są kluczowe dla bieżącego funkcjonowania, dla dobrobytu naszego kraju, dla bezpieczeństwa naszego kraju i dobrze by było, aby jednak Polacy się wypowiedzieli, czy zgadzają się chociażby na likwidację muru, czy na wyprzedaż majątku państwowego. To są kwestie, które są dla Polski kluczowe i głos suwerena, czyli nas Polaków, musi być jednoznacznie słyszalny.
I na koniec, załóżmy, udało się panu wejść do Sejmu, reprezentuje pan okręg 26. Co natychmiast trzeba by było poprawić, jeśli chodzi o region słupski?
Przede wszystkim, jeśli chodzi o region słupski, nie jest już tak wykluczony komunikacyjnie, jak był 8 lat temu. Wiele inwestycji drogowych, wiele inwestycji infrastrukturalnych, które gminy, samorządy powiatu słupskiego, lęborskiego czy bytowskiego wykonały. Droga S6, która jest realizowana. Myślę, że to jest kluczowa inwestycja dla regionu słupskiego.
No dobrze, ale ja pytam, czego jeszcze brakuje? Co jeszcze powinno się zmienić?
Myślę, że tutaj ważnym jest wzmocnienie roli tych małych portów, chociażby w Ustce czy w Łebie. To, jak to mówią, morze jest takim naszym ważnym elementem, jeśli chodzi o gospodarka morska. No i powinniśmy wykorzystywać maksymalnie ten potencjał. Łeba i Ustka posiadają porty. Wiemy, że są plany, które mają wykorzystać te miasta do serwisowania farm wiatrowych na morzu. Chcemy to wzmocnić. Natomiast jest jeszcze wiele takich pojedynczych, ważnych inwestycji. Chociażby ja tutaj osobiście już obiecałem to mieszkańcom powiatu wejherowskiego, gminy Luzino, na której jest realizowana nowa inwestycja w postaci toru kolejowego. Tam jest problem z kolizją, która jest w centrum gminy, dzieli centrum miasta, miejscowości, która dzieli miejscowość na dwie części i chcemy, aby tutaj powstał bezkolizyjny przejazd. Jest to ważne dla mieszkańców tej gminy i myślę, że to jest kolejna kwestia na przyszłą kadencję, którą należy rozwiązać, w której należy pomóc mieszkańcom gminy, aby nie musieli stać w kilometrowych korkach przy przejeździe.
Ja by do tego doszło, że obojętnie, czy wejdzie pan do Sejmu, czy też nie, by ta inwestycja była i ułatwiła życie mieszkańcom tej gminy. Bardzo dziękuję za
spotkanie
na antenie Radia Gdańsk.
Gość dnia Radia Gdańsk.